Tajemnica Gurbusegi. Rozdział 52, część 1. Lektor. 10 października 2022 do 14 października 2022. Po czasie relaksu, tańca i muzyki, wszyscy usiedli na swoich miejscach. Poczęstowali się czymś ze stołu. Po chwili wygasły już na ich twarzach rumieńce chwilowego odprężenia i szczęścia. Podekscytowane, szybko pulsujące serca, zwolna powracały do normalności. Jesteśmy duchowo płodni, odezwał się po chwili Łazarz. Mamy nowe duchowe imiona, które są tego świadectwem. Droga, którą dla nas jesteś, a która prowadzi nieomylnie do zbawienia, została przed nami otwarta. Żadne z nas nie ma jeszcze duchowych dzieci, ale to kwestia czasu. Jednak milion, to ogromna liczba. Nie sposób dotrzeć do miliona ludzi nawet na koniu, bez zgody i pomocy władz. Tak, powiedział Milion, ostatni syn, z miliona pierworodnych. Przed ludzkością ta droga jest jeszcze daleka. Gdyby ta wieść była o nadchodzącej wojnie lub o wyzwoleniu spod rzymskiej okupacji, to wiedza ta rozeszłaby się z szybkością światła. Jednak w kwestii duchowego zdetronizowania, zrzucenia z piedestału prawdy absolutnej i położenia pokotem Boga, Ojca Żubrów, Boga w masce, w rogatym łbie, o dwumetrowej szerokości łopat, z imponującym żubrom porożem. Łosie w strefie pustynnej nie występują i nie są znane w tej strefie klimatycznej. Potężne łopaty i cielęcy łeb łosia nadawał się na odgrywanie boskiej komedii wśród stada żubrów. Bogowie dobrze wiedzieli, że potężnym porożem byka łosia i cudami z odrobiną propagandy będą uznawani za bogów z nieba. Odwołanie więc wszystkich narzuconych ludzkości bogów, a szczególnie boga łosia rasowym żubrom, niemożliwe jest informacją. W kwestii ducha sprawy są bardzo delikatnej materii. Jedyna wersja tej tak zwanej prawdy, jaka przetrwa dla 100 pokoleń ludzkości na trzeciej części Ziemi, będzie oparta tylko na silnych religiach, zastępujących myślenie wiarą. Stara wiara, mogę tak powiedzieć, znając przeszłość i przyszłość do czasów ostatecznych. Stara wiara to nie jest nasza, kończył wypowiedź profesor. Nieludzka rodzina. Jezu, ja nie wiem, dlatego spytam, lecz boję się, że to kolejne pytanie opóźni odpowiedź na już wcześniej zadane pytania. Czy zgodzisz się, że zadam jeszcze jedno otwarte pytanie? I nie czekając aż Issa domyślnie skinie głową na tak, Midgard zapytał. Powiedziałeś, że nie jesteś Bogiem, lecz człowiekiem z pierworodną cząstką syna boskiej pary. Jednak jak myślę, wydaje mi się, gdy tak uważnie słucham, że masz miłość dla wszystkich ludzi i wiedzę, historyczną i przyszłą, z podziwem i szacunkiem, ale czuję, że nawet tak genialny profesor, z całą wiedzą wszystkich wykształconych ludzi, to wiedzy tak pełnej mieć nie może. Powiedz nam, Panie Jezu, jakie księgi czytałeś w czasie studiów, że posiadłeś absolutną wszechwiedzę o sprawach niebieskich i ziemskich. Dziwi mnie, że była tam, na Akademii w Atenach, dostępna dla studentów do wypożyczenia, prastara kronika króla Lecha, o powrocie Lachów, gości króla z rodu Simaszki, na swoje dziedzictwo, swoją ojcowiznę. Przecież od tego powrotu nad Wisłę, to więcej minęło niż 18 wieków. Tej kroniki naszej tożsamości, której chcą dla siebie żuby, złodzieje tożsamości, nie wolno nam teraz utracić. To archaiczne dzieło. Żubry są skłonne odebrać ludzkości pierworództwo na ziemi i uznać się za pierwszą rasę. Zapewne taka kronika nie jest zapisana w 100 identycznych egzemplarzach, a zapewne w 10. Jak to więc jest możliwe, że taki biały kruk znalazł się w tej bibliotece? Emmanuel tylko spojrzał na dociekliwego Midgarda. Wiedział już, że tytuł profesora nie zmylił go i będzie musiał wspomnieć, jak i gdzie zdobył dostęp i miał możliwość najgłębszego zanurzenia swoich myśli, talentów i niebagatelnego rozumu w sprawy kosmosu. Skąd wiesz, Kontynuował swoje pytania Łazarz, że to wyjdzie nam na korzyść. Że sprawa odkrycia prawdy o dwojgu Boga będzie się lepiej miała, kiedy zmartwychwstanę na pokaz. Co przez to osiągniesz i skąd wiesz, jakie skutki to wywoła? Czy ma wywołać podziw i wiarę ludu, że jesteś jak Bóg, czy przerażenie w Rzymie? Skąd wiesz, czy arcykapłani postawią twoje posągi jako wszechwładnego Boga na ołtarzach świątyń, czy zlikwidują cię zapobiegliwie z obawy przed próbą odebrania cię Judei przez Rzym jako Syna Boga? Dobrze zadane, ale to zawiłe pytanie. Odpowiedź też niemniej. Teraz też nie odpowiem wprost, lecz pragnę odpowiedzieć w skrócie. Musiałbym teraz, zaczął odpowiadać Issa, opowiedzieć całą historię mojego rodu. Mojej dynastii od 100 pokoleń licząc od króla Lecha. Czyli linii mojej krwi. Mógłbym odszukać imiona wszystkich swoich przodków, pradziadków i prababek aż do samego króla Elamu, a nawet jeszcze dalej. Wszystko jest zapisane. Cała historia wszechświata. Wszystko o wszystkich galaktykach. O początku świata i o wszystkich żywych planetach oraz o wszystkich wyróżniających się istotach, które zajmują poczesne miejsce po stronie dobra lub zła. Tu wtrąciła się Magdalena, mówiąc, kochani, nie ma takiej książki. Czy sobie wyobrażacie, że można coś takiego dokładnie zapisać? Zresztą nikt o tym dokładnie, ani nawet w zarysie nie wie. Jest to po pierwsze wiedza niepoznana, nie do odkrycia, a jej zakres jest tak duży, że nie wystarczyłoby miejsca we wszystkich bibliotekach razem wziętych. Rodzeństwo popatrzyło po sobie, a potem na Issę. To był duży zgrzyt. Magdalena podważyła niechcący słowa profesora. Martyna opuściła głowę. Czy to były żarty? Zapytała niepewnie. Głowa do góry, Martyno. Teraz nie rozmawiamy wyłącznie między sobą, ale jakby na scenie przed ludźmi z przyszłości. 100 pokoleń licząc od króla Lecha, 18 lat na jedno pokolenie, za nami. Następne 100 pokoleń życia, naturalnych, niezmodyfikowanych przed nami. Nic, co usłyszałaś z moich ust, nie jest nieprawdą. Powiedziałem, że znam języki obce, że czytałem różne pisma, ale nie mówiłem, że tylko księgi na pergaminie, papirusie czy na glinianych tabliczkach. No ale Magdalena przerwała mi, w pół słowa, więc nie dokończyłem swojej wypowiedzi. Traktuję tą rozmowę poważnie i staram się mówić zrozumiale nawet dla młodszego pokolenia. Magdalena uśmiechnęła się, mówiąc: przepraszam wszystkich, że wtargnęłam słowem odmiennym tak niespodziewanie. Przepraszam. Poprawię się. Proszę cię, Jesza, kontynuuj. Gdzie zapisane są wszystkie pary twoich przodków? Czy są tam także i nasi przodkowie? Tak, Magdaleno. Wasi też tam zapewne są, prowadzeni w zapisie historyczno-genealogicznym. Gdyż jesteście, a na 1000%, będziecie ludźmi znanymi i wyjątkowymi. Jednak opowiadanie o moich przodkach w tym momencie nie jest najlepszym pomysłem. Przy następnej okazji opowiem o tym wszystko, co najważniejsze. Teraz nie chcę już przeciągać wyjaśnienia wcześniejszych tematów. Gawędą czy opowiadaniem, kto z kim kolejno prowadził mnie, pokolenie po pokoleniu na ten zwiedziony świat. Bo to teraz nie ma chyba większego znaczenia. Zasygnalizowałem wam, że król Lech jest w prostej linii moim praprzodkiem, a przodkami moimi byli Lechici. Nie ma w moim pochodzeniu ani pociesznie zmyślonego Noego, ani żadnego innego żubra. W tej chwili nie będę jeszcze dokładnie o tym mówił, tylko opowiem o zasadzie dobierania rodziców, do poczęcia dziecka, do realizacji zamierzeń dwojga Boga. No proszę, powiedziała Magdalena. Co ja się tutaj dowiaduję? Chyba wiem, co chcesz nam ogłosić. Słuchamy cię, moja kochana. Jak ci się wydaje? Magdalena odpowiedziała. Chcesz nam jasno powiedzieć, że jesteś potomkiem, sukcesorem po królu Epartim, z rodu Siemaszki. Dokładnie. Potwierdził Jesza. Rodzice ludzi wyjątkowych, nawet jeśli ci ludzie mają żyć w odległym pokoleniu, nie dobierają się na zasadzie przypadkowej znajomości. Aby człowiek mógł dokonać czegoś znaczącego, to musi mieć odpowiednie do tego ciało i rozum. Przez wszystkie pokolenia przodków, jeśli jesteś człowiekiem wyjątkowym, to twoje pochodzenie było wspomagane syntezą rodów. Kto to wspomaga? Zapytała Martyna. Duchy czy anioły czy boska para? Jesza odpowiedział, jeśli człowiek ma być wyjątkowy, to sądzę, że boska para naradza się z duchami przed ich wcieleniem. Ustalają, który duch i która dusza wcielą się w ludzi, którzy połączą się i o ile będzie to możliwe, poczną ze sobą dzieci. Prowadzi to czasem do pewnych problemów. Jeśli umrze lub wyjedzie jedna z tych osób, to ta druga nie może znaleźć swojej drugiej połowy. Jeśli Martyno, twoje dziecko lub dzieci mają być wybitne lub chociażby wyjątkowe, a ich przyszły ojciec mieszka na przykład w Krakowie, to na próżno go szukasz? Jeśli nie wybierzesz się w podróż do Krakowa, lub on nie przyjedzie i nie zwiedzi pięknej Betanii i Góry Oliwnej. Zasada dotyczy także rasy żubrów w Judei, której bogiem był szatan, a po jego śmierci, Lucyfer, odziany w światło, rogatego łosia. Rasa okupantów ziemi rozmnaża się przeważnie wewnątrz, w rodzinnych stadach lub rzadko dla korzyści majątkowej wśród innych. Dusze i duchy to istoty duchowe, żyjące w istotach rozumnych, rozeznających swoje wnętrze. Ich sprawcza moc to ograniczone wolą kierowanie ludzkim postępowaniem. Anioły są to istoty duchowe, zdalnie na nas wpływające. Dusze i duchy, już a zarazem jeszcze nie wcielone, pracujące na przywilej kolejnego wcielenia, próbujące według swojego rozeznania wpływać na ludzkie decyzje i wybory planu działania. Dusze i duchy osób negatywnych stają się nieczyste. Przechodzą na stronę demona. Doradzają bezecnie.